Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Jestem wdzięczna Bogu za to, że po raz kolejny daje mi taką możliwość podzielić się z Wami tym, co dzieje się w moim życiu, tym, co dzieje się w moim sercu, co przeżywam z Bogiem, bo z takiego założenia zawsze wychodzę, kiedy przygotowuję się do tego, żeby z Wami się czymś dzielić, że ma to wynikać z tego, co przeżywam ja osobiście z Bogiem. Oczywiście jestem zawsze czymś zainspirowana, przede wszystkim Jego Słowem, przede wszystkim proszę Ducha Świętego o to, aby mnie prowadził. Jest za mną dobry tydzień, tydzień spędzony w modlitwie, w Słowie i to są zawsze takie dla mnie cenne chwile, kiedy jestem sama w domu, mogę Boga uwielbiać, mogę trwać w społeczności z Nim, w bliskiej relacji z Nim, ponieważ przygotowanie takiego Słowa jest dla mnie zawsze ogromnym wyzwaniem, jest dla mnie takim czasem, kiedy naprawdę całą swoją uwagę staram się skupić na tym, by jak najlepiej Wam usłużyć. Nie chodzi o to tutaj, by przedstawić siebie, by przedstawić swoje możliwości, absolutnie. Dziś rano powiedziałam, Duchu Święty, to co jest tutaj przygotowane, wierzę, że jest przygotowane z Twojej inspiracji, ale tak naprawdę czekam na Ciebie, że będziesz mnie prowadził i pokażesz mi te najważniejsze z tych myśli, które chcesz użyć tutaj w tym zgromadzeniu, ponieważ wierzę, że Pan Bóg zna każde z naszych serc. On wie, co przeżywamy, On wie, co czujemy, On wie, z czym się zmagamy i On chce odpowiedzieć na Twoją potrzebę tu i teraz. Nie jesteś Mu obojętny, bracie, siostro, nie jesteś Mu obojętny, przyjacielu, ponieważ On widzi, co dzieje się w Twoim życiu na ten moment i może wołasz do Niego akurat teraz, jest to czas jakichś wielkich wyzwań w Twoim życiu i Bóg je widzi, Bóg Cię obserwuje, Bóg słyszy. I tak samo ja tego doznałam w moim życiu i chcę się z Wami na ten temat podzielić. Nazwałam to przesłanie w obliczu bezsilności. Będę tutaj liczyć na współpracę z młodzieżą z góry. Wierzę, że będziemy wspólnie razem mogli nadążać za tym, co będę mówiła. Chciałabym się dzisiaj podzielić z Wami czymś osobistym, czymś, co sprawiło, że moje duchowe życie wzniosło się na wyższy poziom, czymś, co niejako wniosło w moje życie przebudzenie. Wielu z Was zna mnie od lat. Nie wiem, czy zauważyliście, że w ostatnim okresie w moim życiu nastąpiły pewne zmiany. Nie wiem, czy są one zauważalne na zewnątrz. Natomiast ja w środku wiem, że jestem inną osobą. I chcę się podzielić z Wami tym procesem. Chcę Wam powiedzieć, na czym to polegało. Co mam na myśli, używając tego terminu, że w moim życiu nastąpiło przebudzenie? To może zabrzmi niewiarygodnie, ale w moim życiu doszło do tych zmian w obliczu kryzysu. W obliczu bezsilności. Dla mnie oznaczało to mniej więcej tyle, że w naszym życiu w jednym czasie skumulowało się tyle trudnych spraw i sytuacji, które na dodatek jeszcze przeciągały się w czasie, że zaczęłam odczuwać bezsilność i lęk. Straciłam poczucie bezpieczeństwa, czułam, że tracę jakby grunt pod nogami, a to wszystko razem wzięte doprowadziło mnie do poczucia zupełnej bezradności. Może jesteś dzisiaj daleki od takich okoliczności w swoim życiu i już myślisz sobie, no to dzisiejsze słowo mnie nie dotyczy. Chcę Cię jednak zachęcić, abyś wysłuchał cierpliwie do końca, bo życie jest nieprzewidywalne i może się zdarzyć, że kiedyś i w Twoim życiu pojawią się okoliczności, w których będziesz mógł zastosować te rady wypływające z mojego przesłania. Kiedy stanęłam w obliczu kryzysu, odkryłam, że nie wystarczy mieć wiedzę, ale trzeba umieć ją zastosować w chwili egzaminu, bo sam fakt, że wysłuchałam w moim życiu setek kazań, nie wystarczał. Musiałam wykazać się praktycznym zastosowaniem tego w moich okolicznościach. Zrozumiałam też, że kiedy nieprzyjaciel atakuje, nie wystarczy się modlić, tak jak to robi wielu współczesnych chrześcijan. Panie, pobłogosław mnie, moją rodzinę, daj mi wszystko, co mi potrzebne. Powiem Wam, że mój styl modlitwy zmienił się radykalnie. Kiedy jesteś w obliczu bezsilności, to zaczynasz się modlić jak szalony w dzień, w nocy. Nie ma dla Ciebie ważniejszej, w cudzysłowie, imprezy niż spotkanie modlitewne w kościele. Nie tracisz już czasu na to, by godzinami siedzieć w necie, przeglądając rozmaite portale, pisząc ze znajomymi o wszystkim i o niczym. Tak naprawdę to jest bez wartości. Pragniesz tylko każdego słowa od Boga, bo wiesz, że inaczej nie przetrwasz do jutra. Bo wiesz, że tylko w Jego słowie jest życie pełne ducha, jest to życie, którego potrzebujesz, bez którego nie potrafisz przetrwać do kolejnego dnia. Chciałabym oprzeć mój dzisiejszy przekaz na opisie sytuacji życia narodu izraelskiego. Jest on opisany w drugiej księdze Mojżeszowej w 14 rozdziale. Poproszę o pierwszy slajd. Jest to dość pokaźny i długi fragment, ale jest on ważny. Chcę nakreślić sytuację. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Przekaż Izraelitom, aby zawrócili i rozłożyli się obozem koło Pi Hahirot, między Migdol a morzem naprzeciw Baal Sefon. Obozujcie naprzeciw niego nad brzegiem. Faraon pomyśli o was. Pobłądzili w tej ziemi, zamknęła się za nimi pustynia. Ja natomiast zatwardzę serce Faraona i będzie was ścigał. Wówczas wsławię się kosztem Faraona i całej jego armii. Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan. I lud tak uczynił. Następny werset 9 mówi tak. Egipcjanie ścigali ich zatem. Ruszały za nimi wszystkie konne rydwany Faraona, jego jeźdźcy i cała armia. Dogonili ich obozujących nad morzem. A gdy Faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli zatem za nimi. Ludzie byli przerażeni. Zaczęli wołać do Pana. Kolejne wersety. Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie. Zobaczycie ratunek Pana. On zapewni wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczył za was, a wy milczcie. Chcę mówić o sytuacji, co zrobić, kiedy znajdujemy się właśnie w podobnych okolicznościach. Stajemy przed ścianą, przed zamkniętymi na klucz drzwiami i tak jak w opisanej tutaj historii, na prawo góry, na lewo góry, za nami pustynia, a przed nami morze. Myślimy, może cofnę się w tył. Nie, jest to niemożliwe. Tam czyha na mnie nieprzyjaciel. Patrzymy przed siebie, a tu sięgające aż po horyzont morze. Całkiem niedawno byłam właśnie w takiej sytuacji i czułam się jak w potrzasku. Jak to się czasem mówi, nic, tylko szach i mat. I już na samym początku tego przesłania chcę was uspokoić, przypominając, że tak jak w przypadku naszego Króla Jezusa Chrystusa, nie istnieje takie zjawisko jak szach i mat. On zawsze ma ostatni ruch. Taki, jakiego nasz nieprzyjaciel nie był w stanie przewidzieć, choć trzeba przyznać, że jest sprytnym przeciwnikiem, jest dobrym strategiem i robi wszystko, co w jego mocy, by nas pokonać. Dobra nowina brzmi, kiedy jesteś w kryzysie, nawet tym największym, jaki do tej pory przeżyłeś w swoim życiu, to pamiętaj, nie jesteś sam. Patrząc ogólnie na współczesny świat, nawet na samą siebie, zauważam, że my jako ludzie mamy to w naturze, że lubimy mieć taką sporą możliwość do wyboru. Nie lubimy być pozbawiani tego przywileju. Ja zazwyczaj, wybierając się na zakupy, porównuję ceny, chcę wybrać to, co jest dla mnie najlepszą opcją. Robimy tak przy zakupie samochodu, ubrań, żywności, przy opłatach za ubezpieczenie. Są tacy wśród nas, dla których każda złotówka ma znaczenie. I kiedy mamy zamiar coś osiągnąć czy zrealizować, przeważnie szukamy najkorzystniejszych rozwiązań i myślę, że to jest okej. To nawet wskazuje na to, że jesteśmy ludźmi dobrze myślącymi, tak, dojrzałymi. Powiem wam jednak, że w życiu zdarza się, że pomimo dobrych planów, jakie sobie porobimy, pomimo naszych marzeń o życiu dobrym, miłym, przyjemnym, następuje czasem zwrot akcji i sprawy nie układają się według naszych oczekiwań. Życie zaczyna się komplikować i to czasem do takiego stopnia, że tracimy kontrolę nad pewnymi sytuacjami i nieraz po prostu wpadamy w panikę czy załamujemy się. Jak wcześniej nadmieniłam, moje dzisiejsze przesłanie jest wynikiem takiej właśnie sytuacji w moim osobistym życiu. W ciągu ostatnich kilku lat Pan Bóg tak mocno pracował nade mną i uczył mnie tego, że kiedy moje możliwości się kończą, gdy staję przed ścianą, gdy tracę kontrolę nad biegiem spraw w moim życiu, to nie jestem z tym wszystkim sama i nie muszę się załamywać z tego powodu, z powodu swojej bezsilności, ale mogę Mu zaufać i właściwie powinnam zwrócić swój wzrok na Niego, a On jest Bogiem niewyczerpanych możliwości. Jego myśli są tak dalece wybiegające poza to, co ja jestem w stanie pojąć, że jeśli Mu zaufam, to będę w stanie przetrwać każdy kryzys i wznieść się ponad swoją bezsilność. Wiecie, taka postawa wymagała ode mnie podjęcia ryzyka, czasem stawiania kroków na wodzie, czekania na jego głos i prowadzenie, i okazywania mu posłuszeństwa. Wbrew pozorom, to, o czym mówię, co nam, chrześcijanom, wydaje się być takie proste i oczywiste, w praktyce dla mnie okazało się dużym wyzwaniem. Mamy to w sobie, jako ludzie, że lubimy mieć kontrolę nad sytuacjami, nad biegiem spraw w naszym życiu. Jest w nas coś takiego, że nam się wydaje, że dopóki sobie radzimy, Pan Bóg nie musi się zajmować moim życiem, On ma tyle innych spraw na głowie. I wiecie, takie sytuacje uświadamiają nam, że tak naprawdę musimy w pewnym momencie zdecydować, na kogo postawię w moim życiu, czy jestem gotowa zaufać Mu całkowicie. Dla mnie, powiem Wam szczerze, było to spore wyzwanie. Wydawało mi się, że jestem osobą głęboko wierzącą. Wydawało mi się, że ufam Bogu w moim codziennym życiu. Jednak okazało się, że naprawdę w wielu sytuacjach musiałam zrobić wielki krok wiary, który był dla mnie dużym, sporym wyzwaniem. Nie należę do osób, które działają spontanicznie i ciężko mi funkcjonować bez określonego planu działania na każdy dzień. A w momencie zachwiania się pewnych stałych, przewidywalnych punktów w moim codziennym życiu i w relacjach z innymi odczuwałam rozdrażnienie, dopadał mnie lęk o przyszłość moich najbliższych i nieprzyjaciel uderzał zazwyczaj w moje najczulsze miejsca, a rodzina jest dla mnie poza relacją z Bogiem najważniejszą sferą mojego życia. I myślę, że podobnie jak w przypadku Izraela, który przecież zgodnie z wolą Bożą wyszedł z Egiptu i podążał do ziemi obiecanej, tak i w moim życiu Pan przewidział takie miejsce, gdzie stanęłam wobec sytuacji bez wyjścia. Ścigana przez nieprzyjaciela, nie umiałam znaleźć drogi wyjścia i żadnej alternatywy. Z reguły nie należę do osób, które poddają się szybko i wydaje mi się, że jestem dość bystra w wynajdywaniu praktycznych rozwiązań, kiedy w codziennym życiu pojawiają się jakieś kłopoty. Tym razem jednak było inaczej. Miałam wrażenie, że każdy dzień przynosił nowe sensacje. Ledwie robiłam krok w przód, a tu nagle znowu bum, kolejna bomba spadała na mnie znienacka. Wiemy, że diabeł jest przebiegły i że on się specjalizuje w tym, by nas totalnie zaskoczyć, otoczyć, odciąć od wszelkich sposobów wyjścia z ataku. Dlatego Pismo mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Lub jak w innym miejscu jest powiedziane, czuwajcie i módlcie się, abyście nie zawiedli w czasie próby. Wiecie, aby stanąć do bitwy, trzeba być na nią przygotowanym już wcześniej. Nie możemy oczekiwać, że nagle tak łatwo sobie poradzimy w chwili, kiedy nadchodzi próba. Jeśli do tej pory nie zakasałeś swoich rękawów, jeśli do tej pory nie zrobiłeś nic, żeby swoje duchowe życie rozwijać, żeby swoją relację z Bogiem pogłębiać, nie oczekuj, że kiedy przyjdzie doświadczenie, będziesz mocny, będziesz silny i będziesz gotowy, aby odeprzeć każdy atak. Wiem, że jest wśród nas wielu bohaterów wiary. Wiem, że są wśród nas osoby, które również były w takim miejscu bezsilności. I wiem, że przetrwały te swoje kryzysy tylko dzięki temu, że uchwyciły się Pana z całej swojej siły. I chcę zachęcić pozostałych z Was do tego, żebyście wyciągali wnioski i po prostu słuchali dobrej rady, że należy już teraz trwać blisko Boga. Pamiętacie Dawida, który stanął przed Goliatem? On już wtedy był zaprawiony w walce. On nie zaczynał dopiero rzutów kamieniem wtedy, kiedy stanął przed Goliatem. On to czynił o wiele, wiele wcześniej. Od dzieciństwa przygotowywał się do tego momentu, w którym Bóg go postawił, w którym uczynił go wybawcą dla Izraela. Ale tak samo jest w naszym życiu. Często siedzimy sobie na tych cieplutkich krzesełkach, w naszych mięciutkich fotelach i myślimy, przetrwam to życie, jakoś dojdę do tego nieba, będzie okej. Nieprawda. Chcę Ci powiedzieć, że nieprzyjaciel atakuje każdego z nas na różny sposób, w różnym czasie, w różnym sezonie Twojego życia. Musisz być przygotowany na to, że może się zjawić jakieś doświadczenie, jakaś próba w Twoim życiu. I chcę Ci powiedzieć, już teraz zacznij się przygotowywać do tego, żebyś był gotowy, żebyś była gotowa i zwarta do tego, aby dać Mu odpór. Myślę, że na podstawie tej historii o Morzu Czerwonym Pan pokazuje nam sposób na pokonanie takich podobnych doświadczeń. Naszym rozwiązaniem nie jest postawa, jaką pierwotnie zaprezentowali Izraelici, bo oni wpadli w popłoch, w narzekanie, wpadli w histerię. Ale czy można ich za to winić? No, kiedy siedzisz sobie wygodnie w krześle w kościele, jest ciepło i przytulnie, to możesz pomyśleć, ale cieniasy z nich, dlaczego tak spanikowali? Przecież Bóg dał im obietnicę, powiedział, jak on to wszystko rozegra i przecież my wszyscy wiemy, że ta historia dobrze się dla nich zakończyła. Chcę dzisiaj porozmawiać o naszej rzeczywistości, o naszych zmaganiach. Gdy na włosku wisi twoja umowa o pracę, a jesteś odpowiedzialny za utrzymanie rodziny, przykładowo. Gdy sypie ci się zdrowie i lekarze rozkładają ręce i nie... Albo gdy po prostu nie wiesz, do kogo się zwrócić, ponieważ twoje małżeństwo przeżywa kryzys, albo masz jakieś problemy w relacji z dziećmi. Co robimy wtedy? Czasami szukamy swoich rozwiązań i myślimy sobie, że ja sobie poradzę, jakoś muszę się sprężyć i dam sobie radę. Ale zadajemy sobie też nieraz pytanie, co będzie dalej? Jak mam podejść do tej sytuacji? Można by mnożyć wiele takich przykładów. A więc co mogę zrobić? Poddać się, narzekać, iść na kompromis? Będąc w kryzysowych sytuacjach, nieraz też zadawałam sobie to pytanie i prosiłam Boga o wskazówki. I wiecie, co On mi wtedy pokazał? Że On nie jest zaskoczony tą sytuacją w moim życiu. Że On już dawno przewidział i przygotował plan, jak mnie z tego wyprowadzić. A to doświadczenie jest mi dane jako sposobność, by go lepiej poznać, by wzmocnić moją wiarę i przenieść mnie na wyższy poziom, by po raz kolejny przekonać się, jaki potężny, kochający i dobry jest dla swoich dzieci. To przesłanie kieruję dzisiaj do tych z nas, którzy czują się tak jak Mojżesz i cały lud izraelski, otoczony z każdej strony. Nie widzimy możliwości wyjścia ze swojej sytuacji. Mamy wrażenie, że znaleźliśmy się w pułapce. Góry problemów z jednej strony, góry problemów z drugiej strony, z tyłu pustynia, pełna wozów Faraona, a przed tobą tylko morze. Zagrożenie w ich przypadku było realne. Było tak realne, że zostało im jedynie wołać o pomoc do Boga. Mamy tu idealny przykład tego, co i my powinniśmy robić w takich sytuacjach. To powinno być nasze naturalne zachowanie wszystkich dzieci Bożych. Jeśli nie masz już do kogo się zwrócić, bo lekarz jest bezsilny, bank odmówił ci współpracy, najbliżsi są bezradni, a przyjaciele się od ciebie odwrócili, bo wiecie, w dzisiejszych czasach o prawdziwych przyjaciół naprawdę jest ciężko. I dziękujmy Bogu za to, że mamy rodzinę Bożą. Dziękujmy Bogu za to, że mamy wśród siebie ludzi, do których możemy zwrócić się o pomoc i o modlitwę. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zawołać do Boga. Nigdy nie jest za późno, by szukać oparcia w Jego Słowie. Zawsze masz tę możliwość, by się modlić i pościć, by zanurzyć się w Jego obietnicach i poddać swoje myśli i emocje temu, co Bóg do ciebie mówi. Tylko tu znajdziesz odpowiedź na pytanie, co dalej? Tylko w Jego obecności nabierzesz nowych sił. Tylko przychodząc przed tron łaski masz gwarancję, że znajdziesz pomoc w chwili potrzeby. Chrystus jest tym, który wstawia się za nami u Ojca. Myślałam o tym ostatnio. Tylko On jest w stanie zrozumieć nasze słabości, to, że jesteśmy tacy bezsilni, bezradni, że czujemy, że po prostu nie dajemy rady. On, będąc Bogiem w ciele człowieka, poznał tą bezsilność, poznał tą bezradność, wiedział, co to jest pokusa, On wiedział, co to jest czuć bezsilność. Dlatego On teraz, stojąc przy tronie Ojca, mówi: Panie, Ojcze, ja się wstawiam, ja wiem, co On czuje, ja wiem, co On przeżywa, ja wiem, że On nie jest w stanie sam sobie dać rady. Pomóżmy Mu, Ojcze, pomóżmy Mu, wesprzyjmy Go w tym doświadczeniu. Wiecie, tak jak w tym przypadku, Bóg wyraźnie powiedział, że ma swój plan. On powiedział Izraelowi, że ma plan, który polega na tym, że wsławi się kosztem Faraona i jego armii, że wróg przekona się, że to on jest panem, że on okaże swoją potęgę na Faraonie i jego rydwanach. Już na samym początku rozdziału Bóg to objawił, że jego zamierzeniem jest dać im zwycięstwo. Kiedy jednak lud zobaczył, że nieprzyjaciel rzeczywiście nadciąga, że pojawia się zagrożenie, to wpadł w popłoch, obawy i zaczął obwiniać Mojżesza, który natychmiast przypomniał im obietnicę Pana. Nie dziwi mnie fakt, że tak się zachowywali, bo czy i my nie wpadamy nieraz w panikę? Czy i my nie reagujemy nieraz po ludzku? Kiedy nie szukamy Pana od razu w naszych trudnych okolicznościach i próbujemy polegać na własnych możliwościach, to jesteśmy sfrustrowani swoją bezsilnością. Nic nam nie wychodzi, szarpiemy się ze sobą, a nieraz także z tymi, którzy są najbliżej nas. Apostoł Paweł powiedział, że mamy toczyć bój, ale ma to być bój wiary. Warto się zastanowić, czy wszystkie boje, które toczę w swoim życiu, są tego warte. Czy do tego rodzaju, czy do, właśnie do takiego rodzaju walki powołał mnie Pan. Czasami wydaje mi się, że zbyt wielu chrześcijan spędza zbyt wiele czasu na toczeniu walk, które nie wnoszą w ich życie nic dobrego. Dobry bój to taki, który zmienia sytuację i życie na lepsze. Pamiętajmy o tym, żeby dobrze pożytkować nasze siły i energię daną nam przez Boga. Dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, powiedział apostoł, patrząc na życie, przykładowo na życie małżeńskie. Zaobserwowałam u siebie, ale także i u innych ludzi, że wielu z nas toczy boje o każdy drobiazg, o każdą głupotę, często o nasze własne egoistyczne upodobania. Tylko zadajmy sobie pytanie, czy ta walka jest tego warta? Co chcemy na końcu osiągnąć? Czy warto się obrażać, nie odzywać, kłócić, prowadzić wojnę domową o rzeczy, które z perspektywy czasu okazują się być zupełnie bez znaczenia? Jesteśmy potem tak zmęczeni, że czasami nie mamy już sił nawet rozmawiać o tym, co ważne, o tym, co potrzebne, o tym, jak zaradzić tym problemom. Nie myślimy często nawet o tym, co będzie, kiedy staniemy przed tronem Pana i jak te nasze wszystkie walki zostaną ocenione. Zapewne już teraz wielu z nas może uczciwie stwierdzić, że wiele spraw, o które z takim przekonaniem kiedyś walczyliśmy, patrząc teraz wstecz, widzimy, że nie były tego warte. A więc nie myślcie, że jestem za tym, żeby bagatelizować problemy w małżeństwie. Oczywiście jestem za tym, by się rozwijać, szukać mądrości, uczyć się, w jaki sposób podchodzić do spornych spraw i jak rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny i przynoszący realne efekty. Sama korzystam z takich porad. Organizujemy tu w Kościele różne spotkania dla małżeństw, dla rodziców, tak? Dla liderów, po to, żebyśmy się uczyli, dokształcali i rozwijali. Jednak wiecie, przekonałam się w moim życiu, że najlepiej rozpocząć od poruczenia każdej sprawy Bogu i od poddania się Jego prowadzeniu. Wracając do Mojżesza i ludu izraelskiego, widzimy, że w końcu trochę ochłonęli, zaczęli wzywać pomocy Pana. Mojżesz przypomina im, że mają obiecane zwycięstwo i choć z ludzkiego punktu widzenia sprawy zaszły już bardzo daleko, to jednak w swojej dramatycznej sytuacji mają możliwość zaufać Bogu, który ma dla nich plan. Bóg pokazuje Mojżeszowi plan działania i tu bym poprosiła o slajd trzeci. Mojżesz usłyszał od Pana takie słowa: przestań już wołać do mnie, podnieś swoją laskę, unieś rękę nad morze i rozdziel je. Synowie Izraela przejdą środkiem morza z suchą stopą. Ja tymczasem zatwardzę serce Egipcjan i pójdą za nimi, wtedy wsławię się kosztem Faraona i tak dalej, i tak dalej. I widzicie, Pan Bóg mówi, że On ma swój plan, On wie, co robi. Tobie wydaje się to nielogiczne, wydaje ci się to krzywdzące, wydaje ci się to niewłaściwe, ale jednak Pan powiedział do Mojżesza, dlaczego wciąż wołasz do mnie, zróbcie coś, ruszcie się, macie zadanie do wykonania, ty podnieś laskę, a lud niech ruszy przed siebie. Wy zróbcie to, co do was należy, co możecie zrobić, a ja zajmę się tym, co jest poza waszym zasięgiem. Ja zajmę się tym, co jest niemożliwe z punktu widzenia człowieka. Jak myślicie, co oni mogli w tym momencie odczuwać? To, co my wszyscy, to, co ja odczuwałam, kiedy te kolejne bomby spadały na nasz dom, na naszą rodzinę. Odczuwałam lęk i odczuwałam bezsilność. I one czasami potrafią nas sparaliżować i powstrzymać przed okazaniem posłuszeństwa Bogu. Czy to jest proste postąpić według polecenia Pana? Na pewno nie. Musimy jednak wyciągnąć lekcje z tego przykładu. Ja te lekcje wyciągnęłam. Zaufałam Mu i zaufałam, że On ma doskonały plan i możliwość działania w sposób dla mnie niepojęty, niewidzialny. Że On ma na uwadze nasze dobro i gdy tylko zobaczy w nas wiarę i to, że Mu ufamy, tak zaaranżuje okoliczności, że nie tylko my wyjdziemy z tego cało, ale On odbierze z tego chwałę. Pamiętajmy, jak zwodnicze są nasze ludzkie emocje. Przez wiele lat nie umiałam sobie z nimi radzić. Nasze emocje nie posiadają rozumu, działają impulsywnie. Raz są na górze, raz na dole. Dlatego potrzebujemy je nieustannie kontrolować, poddając nasze serce Słowu Bożemu. Musisz zawierzyć temu, co Pan zasiał w twoje serce. Nie chodzi tu o to, by żyć w zaprzeczeniu, udawać. Nie, nie jestem chory, nie, nie ma kryzysu, nie, nie mam problemów. Pan się o wszystko zatroszczy. Wielu ludzi mówi takie słowa i to są często słowa puste. Ale są też ludzie, którzy wiedzą, że są w kryzysie, ale wiedzą, że nie są w nim sami. Wiedzą, że Pan Bóg stoi obok nich i że On jest Panem naszego życia i że to On ma ostatnie słowo. On jest tym, który rozdaje karty. Dlaczego Pan pozwolił, aby nieprzyjaciel zaczął ich ścigać? Pragnął im pokazać, jaki jest potężny. Sprawić, by po raz kolejny przekonali się, że nie ma Boga takiego jak On. On chciał, aby Izrael polegał tylko i wyłącznie na Nim. I myślę, że tego samego chce od nas. Dlatego na naszej drodze pojawiają się czasem przeszkody. Trudne sprawy, które w pewnym sensie wstrząsają nami po to, abyśmy zaczęli Go znowu szukać całym sobą, polegać na Nim, abyśmy zrozumieli swoją bezsilność i stali się totalnie zależni od Niego. Czy to jest okrutne z Jego strony? Czy my tracimy coś przez to, że musimy przejść przez takie doświadczenia? Absolutnie nie. Jeśli żyjemy w niezależności od Pana, jeśli ze wszystkim dajemy sobie radę sami lub usiłujemy to robić, to nasze życie traci na największej wartości, jaką jest bliskość w relacji z Nim, jaką jest doświadczanie Jego mocy i Jego potęgi. Właśnie tylko wtedy możemy wzrastać i przechodzić na wyższy poziom naszej wiary, gdy widzimy Boga w działaniu, w realnym działaniu w naszym życiu. Doszłam do takiego miejsca w życiu, teraz, obecnie, że jestem Mu ogromnie wdzięczna za każde doświadczenie. Nawet te tak bolesne, że z bólu i bezsilności potrafiłam wołać, płacząc do poduszki, ja już tego więcej nie zniosę. Panie, Ty wiesz, że jestem na skraju wyczerpania. Ty wiesz, że to mnie przerasta. Panie, pomóż mi zaufać, że masz wszystko pod kontrolą. Ty wiesz, że chcę wierzyć. Proszę Cię, zaradź mojemu niedowiarstwu. Wiem, że mnie kochasz i skoro dopuściłeś to do mojego życia, to wierzę, że to musi służyć czemuś dobremu, bo nie ma innej opcji. Wiem, że Ty mnie nigdy nie skrzywdzisz. Kochani, musimy ufać Panu na każdym etapie tego procesu, gdy On nas kształtuje, wychowuje, doprowadza do pełni wymiarów Chrystusowych. Ten proces nie jest łatwy. On trwa całe nasze życie, ale warto mu się poddać. Kiedy patrzę wstecz na moje życie i widzę, jaką przemianę Bóg dokonał we mnie, to jestem Mu za to bardzo wdzięczna. Wiecie, nie wystarczy śpiewać pieśń, błogosławię Cię, Panie mój, błogosławię Cię, Panie mój, co dałeś, Twoje jest i dawaj mi jak najwięcej i jak najczęściej i każdego dnia. Pan też pozbawia nas czasami pewnych rzeczy. On sprawia, że czujemy się, jakbyśmy szli po grząskim piasku. On dopuszcza sytuacje, w których każdy nasz ruch powoduje, że tak jak w bagnie toniemy, toniemy, toniemy coraz niżej. I tak jak Piotr wołamy, Panie, ratuj! Przeżyłam to we własnym życiu i wiem, że On nigdy się nie spóźnia. Podaje rękę w odpowiednim momencie. Wiecie, dla Boga ważniejsze jest to, żebyśmy wzrastali duchowo, doświadczali Go na nowo, niż to, abyśmy byli zadowoleni i prowadzili wygodne życie. Wielu bohaterów wiary, o których czytamy na kartach Biblii, było wyzutych ze swojej godności, ze swoich przywilejów, pragnień. Pozornie byli pozbawieni kontroli nad biegiem wydarzeń. Potrafili jednak wyznawać, kiedy ja jestem słaby, to wtedy Jego moc może się w pełni objawiać w moim życiu. Byli świadomi, że zaufali dobremu i potężnemu Bogu. I podobnie jest z nami. Podobnie jak Bóg otaczał lud Izraela słupem ognia w nocy, a w dzień był z nimi w słupie obłoku, tak i dzisiaj jest z nami przez obecność Ducha Świętego. Jest On naszym pocieszycielem, nauczycielem, tym, który prowadzi nas do prawdy. Nie wyobrażam sobie obecnie mojego życia bez nieustannej relacji z Duchem Świętym. Wierzę Mu i każdego dnia staram się szukać Jego oblicza, toczyć dobry bój wiary w sprawach dla mnie kluczowych, które zostały mi przez Niego objawione jako najważniejsze na tym etapie mojego życia. Wierzę, że otworzy drogę tam, gdzie wydaje się, że jest to niemożliwe. Ogromną inspiracją dla mnie jest pieśń Waymaker. Czasami słucham jej na okrągło po kilka razy, bo głęboko zapadła w moje serce i umysł. W tej pieśni są słowa tego typu, że nawet kiedy idę przez ogień, kiedy idę przez morze, kiedy idę przez góry, wiem, że Ty jesteś ze mną, jesteś wierny, jesteś dobry, jesteś moim światłem w ciemności. Po prostu taki jesteś i nie możesz być inny. To jest w Bożej naturze. On jest tylko dobry. On nie ma zaćmienia, że jeden dzień wstanie lewą nogą i jak sobie będzie żyła, tak sobie będzie żyła, musi sobie jakoś poradzić, jest dorosła. Nie, u Boga nie ma takich momentów zaćmienia. My jako rodzice czasami wkurzymy się na te swoje dzieci. Jak sobie zrobiłeś, tak masz. Nie, u Boga nie ma czegoś takiego. Kiedy tylko zawołasz, On jest gotowy, by wyciągnąć do ciebie rękę. Nie poddawaj się, zaufaj Bogu, On jest Bogiem wszechmocnym, który czyni cuda. Zacznij Go szukać całym sercem, a On ci pokaże wyjście, objawi strategię, powie jak masz działać i jakie decyzje podejmować. Pamiętaj, On wie lepiej, nawet jeśli wskaże ci sposób wyjścia z sytuacji, który z ludzkiego punktu widzenia wydaje się nielogiczny, nierozsądny, może nawet głupi. To wypowiadaj słowa wiary, Panie, ufam, że jesteś w stanie nawet może przede mną otworzyć. Pan ma właśnie taki styl. On się tym charakteryzuje, że czyni rzeczy niekonwencjonalne z naszego ludzkiego punktu widzenia. On zaskoczył nieprzyjaciela wielokrotnie i czyni to nadal, bo Pan jest Bogiem, a nieprzyjaciel jest tylko stworzeniem. I nie jest dla Pana żadnym rywalem, żadną konkurencją, jak śpiewamy z jednej pieśni. Nie masz rywala, nie masz sobie równego. My wiemy, że jest Pan, a potem długo, 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 długo w kosmosie nie ma nic. Jest tylko On i On jest na tronie. I jeśli Twoje życie należy do Niego, nie bój się, ufaj Mu, nie bójcie się. Kolejny slajd, 4 mówi, powiedział Mojżesz, wytrwajcie, wytrwajcie. A zobaczycie ratunek Pana. On zapewni wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już oglądali na wieki. Pan będzie walczył za was. A wy milczcie, nie narzekajcie, nie wyrażajcie słów lęku, obaw i bezsilności. Milczcie. Uważam, że dobrym rozwiązaniem jest również uwielbianie Boga. Chwalenie i wywyższanie Go w tym momencie, kiedy odczuwasz lęk, kiedy odczuwasz strach. Chciałabym wam podać taki przykład, który Bóg mi pokazał, bo ja właśnie tak się czułam. Czułam się tak, jakbym w ręce miała odpalony dynamit i biegałam w prawo, w lewo, po prostu wiem, że to za chwilę wybuchnie, wiem, że to za chwilę po prostu rozsadzi mnie i totalnie zniszczy wszystko wokół mnie. I Bóg mówi tak, oddaj mi to, oddaj mi to. A ja w panice zamiast to zrobić, wołam, Panie ratuj i biegam jak głupia. Szukam rozwiązania, co ja mam z tym zrobić, to za chwilę wybuchnie. A Pan mówi, oddaj mi to. A On mówi, przecież tak naprawdę, dopóki ta laska dynamitu jest w Twoich rękach, jesteś bezsilna, nic z tym nie możesz zrobić. A ja powiedziałem, każdą swoją troskę oddaj mi. Każdy swój problem porucz mi, ponieważ ja wiem, co z tym zrobić. Ja wiem, co z tym zrobić. Dopóki ten dynamit, dopóki ten problem, dopóki tę sytuację kryzysową trzymasz w swoich rękach, jesteś bezsilna. Ale kiedy oddasz ją Bogu, przestaje być ona Twoją odpowiedzialnością, staje się Jego odpowiedzialnością, a Ty po prostu stajesz się wolnym człowiekiem, bo wiesz, że On ma kontrolę nad sytuacją. To było dla mnie niesamowicie uwalniające. I tak jak wam powiedziałam, chodzę za Bogiem tyle lat, i przekonałam się, jak słaba jeszcze jestem, kiedy przychodzi kryzys. Wydawało mi się, że jestem dzielną kobietą. Wydawało mi się, że jestem kobietą, która wierzy, która ufa. Ale kiedy przyszedł kryzys, który naprawdę przerósł moje możliwości, tak totalnie przerósł moje możliwości, zrozumiałam, Panie, ja nawet nie umiem Ci zaufać do końca. Panie, ja jestem beznadziejna. Panie, pomóż mi. Raz oddaję, za pół godziny wracam. Z problemem znowu w mojej głowie, tak? Wszystko się kotłuje, wszystko się tam przewraca. I znowu kombinuję, może tak, a może tak, a może to pomoże, a może nie. A Bóg mówi, nie, zaufaj mi, ja Ci powiem. Każdego dnia po kolei będę Ci mówił, jaki krok masz zrobić. Jakie to było trudne. Ale wiecie co? Zaufałam Bogu i nauczyłam się chodzić krok po kroku z Nim każdego dnia. I nawet moje emocje się szarpały, moje myśli mówiły mi co innego, a Bóg mówi, nie, zrób tak. Ja mówię, Panie, to jest nielogiczne, to jest głupie, to jest w ogóle bez sensu. Bóg mówi, nie, zrób tak. I tak każdego dnia. I potem patrząc wstecz widzę, że Bóg torował drogę do pewnych rzeczy. Wiecie, Bóg chce mieć relacje z nami. Bóg chce być blisko nas. Nie ma nic piękniejszego niż być w takiej stałej, nieustannej relacji z Nim. Skąd o tym wiem? Mam dwie córki i wiecie, nie ma nic milszego dla mnie, jak to, że same z własnej inicjatywy dzwonią do mnie. Nieraz wisimy na telefonie po godzinie. I wiecie, miałabym wiele rzeczy do zrobienia. Miałabym może inne obowiązki w domu. Czasem mam plany i nagle tu telefon, ja już wiem. No nie zdążę, po prostu nie wyrobię się z planem. Ale co jest dla mnie ważniejsze? To, żeby mieć z nimi relacje. To, żeby mieć z nimi kontakt, żeby mogły powiedzieć o tym, co przeżywają. Czym się martwią? Podzielić się swoimi radościami, podzielić się swoimi smutkami. I myślę, że Pan Bóg tak samo. On wie, co jest nam potrzebne. Potrzebne jest nam to, byśmy zrzucili z siebie te ciężary. Byśmy przyszli przed Jego oblicze i zaufali Mu totalnie we wszystkim. Idź naprzód. Wejdź z odwagą w środek tej przeszkody. Pan powiedział, przestań już wołać do mnie. Każ synom Izraela ruszać. I on powiedział, idźcie naprzód, wejdźcie z odwagą w środek przeszkody, zaatakujcie problem. Z uwielbieniem na ustach zacznij zabiegać o swoją wolność. Ta wolność jest w twoim zasięgu. Słuchaj, co Duch Święty mówi do ciebie. Możesz być wolny od uzależnienia. Możesz być wolny od choroby. Możesz zawalczyć o złamaną relację. Po prostu idź naprzód. Nie pozwalaj, by nieprzyjaciel cię zastraszył, by trzymał cię w sidłach bezsilności i zamartwiania się. Myślę, że musimy właśnie tak zrobić, że musimy Bogu zaufać, że kiedy widzimy zagrożenie, nie uciekajmy, nie chowajmy głowy w piasek. Owszem, widzę zagrożenie, ale nie uciekam przed nim, nie szukam własnych rozwiązań, tylko skupiam swój wzrok na Bogu i słucham, co On ma mi do powiedzenia. Przecież On już pokazał nieraz, że potrafi przeprowadzić ludzi przez ognisty piec, że potrafi sprawić, że człowiek przetrwa w lwiej jamie, że potrafił sprawić, że z rozbitego statku apostoł Paweł uszedł z życiem. On sprawił, że Izraelici przeszli suchą nogą przez morze. Tych przykładów można by podawać niezliczoną ilość, ale dotyczą one jedynie tych, którzy mu zaufali i okazali posłuszeństwo mimo lęku w obliczu zagrożenia. Chcę podkreślić jedną ważną rzecz. Boże obietnice są dla wszystkich, ale siłę z tych obietnic i zwycięstwo z tych obietnic czerpią tylko ci, którzy naprawdę Bogu zaufają. To nie wystarczy. Nie wystarczyło mi to, że ja znałam Słowo. Nie wystarczyło mi to, że wiedziałam, że piszę tak czy inaczej. Ja musiałam wziąć to Słowo jako żywy pokarm dla mojej duszy, jako wyciszenie dla moich emocji, jako uspokojenie dla mojego rozdygotanego ciała. I tylko wtedy byłam w stanie przetrwać i osiągnąć zwycięstwo. Jezus powiedział, ufaj mi zawsze i podążaj za mną. Tak po prostu, bez mapy, bez swojego planu B, w totalnym zaufaniu, że ja wiem lepiej i jestem z Tobą zawsze i we wszystkim. Żyj w oparciu o moje słowo i bądź mi posłuszny. To była bardzo ważna lekcja w moim życiu, chociaż jestem osobą wierzącą już od 40 lat. I wiecie, to jest cudowne, że mamy Ducha Świętego, że On mnie zachęcił, że zdobyłam się na odwagę, by oderwać wzrok od okoliczności i stanąć do walki z przeciwnościami, z nieprzyjacielem, który chciał mnie przekonać, że już nie ma żadnego ruchu, że to jest tak zwany szach i mat. I na koniec mojego przesłania jeszcze jedna rada. Nie ulegaj duchowej amnezji. Jest to choroba, która dotyka wielu współczesnych chrześcijan. W omawianej dziś przeze mnie historii Izraelici też jej ulegli. Pojawił się problem, a oni zapomnieli o cudach, które widzieli całkiem niedawno, których doświadczyli właściwie, doświadczali ich na każdym kroku. Nie oceniajmy ich tak surowo, bo sami z jakiegoś powodu mamy tendencję, by widzieć swoje życie jedynie w kategoriach dobrych i złych rzeczy, które nas spotkały, a te złe zazwyczaj wydają się być na pierwszym planie. Trudno nam uznać, że nawet jeśli coś przykrego nas spotkało, to nie zawsze musiało to mieć tylko negatywny wpływ na nasze życie. Patrząc w ten sposób, pomijamy aspekt, że Bóg był przy nas nawet wtedy, że On specjalizuje się w tym, by zło obracać w dobro. Może i dla niektórych z was ostatni okres w życiu był tak trudny, jak dla mnie ostatnie 3 lata, ale nie chcę zapominać o tym, że między tymi wszystkimi trudnymi doświadczeniami Pan był ze mną, bo On nie jest dobry tylko wtedy, gdy zsyła błogosławieństwo i pomyślność. On jest dobry zawsze. Skoro wierzę, że On mnie nigdy nie opuszcza, to zawsze to znaczy, że był przy mnie w każdym z tych momentów. Troszczył się o mnie, posyłał kogoś ze słowem zachęty, dał mi grupę opieki, gdzie mogłam szczerze wyrażać swoje potrzeby i swoje niepokoje. Mogłam się modlić wraz z innymi i Bóg odpowiadał, Bóg dotykał, Bóg przemieniał, Bóg napełniał nadzieją. Nie wszystko jest jeszcze na prostej drodze w moim życiu. Może mam jeszcze wiele zadrapań i siniaków po tych bitwach, które są za mną. Nadal toczę walkę, ale nie poddałam się zwątpieniu. Uważam to za swoje wielkie zwycięstwo i osiągnięcie dzięki Bogu. Nie uległam duchowi strachu. Nie poddałam się duchowi depresji. A czasem nawet myślę, że jak na to, co przeszłam, całkiem dobrze się trzymam. Ale to zasługa Boga, gdyż On był ze mną w tym wszystkim i nie opuścił mnie ani na krok. Gdy Bóg przychodzi do ciebie w czasie ognia, to tylko On jest w stanie użyć tego, co miało cię zniszczyć, jako narzędzia, by cię uwolnić. Zamiast uciekać w panice przed próbą ognia, dziękuj Bogu za to, że jest razem z tobą. Bo podobnie jak faraon w przypadku ludu izraelskiego, tak samo nieprzyjaciel przyczyni się do tego, abyś wszedł na nowy poziom wiary i osiągnął pełne wyzwolenie. Pan jest Bogiem potężnym. On nie dopuści, by nasze doświadczenia zostały zmarnowane, ale wykorzysta je dla naszego dobra. Wierzę, że z każdej bitwy możemy wyjść zwycięsko, a osiągając cel naszej wiary we właściwym czasie, będziemy się cieszyć widokiem naszej ziemi obiecanej i spożywać jej owoce. Może ty zmagasz się dzisiaj z czymś, i kiedy głosiłam to słowo zachęty, kiedy dzieliłam się swoim świadectwem, zaczęłaś się zastanawiać, zaczęłaś myśleć o tym, co przechodzisz w życiu, co może jest już za tobą, ale nie do końca jeszcze widzisz to pełne światło w tym tunelu. Chcę ci powiedzieć, nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Ty musisz całym swoim sercem, powinieneś całym swoim sercem po prostu podjąć decyzję. Idę za tobą, Panie, deklaruję moje życie w Twoje ręce. Zmagasz się może z jakimś zniewoleniem, może z jakimś nałogiem, który od lat diabeł ci mówi, nie, już nie ma szans, to już za długo cię to trzyma, nie poradzisz sobie, prowadzisz zbyt stresujący tryb życia i wiesz, że po prostu potrzebujesz tego. Kłamstwo. Diabeł będzie cię okłamywał za każdym razem, kiedy tylko pomyślisz o tym, że przecież Bóg obiecał mi wolność, a on ci powie, nie, to nieprawda. Tak samo może być w każdej innej dziedzinie naszego życia. Diabeł jest ojcem kłamstwa i on nie potrafi powiedzieć prawdy, ponieważ on jest, sam w sobie jest po prostu ojcem kłamstwa. Ale Bóg jest prawdą. I to, co powiedział Jezus, jest prawdziwe. To, że powiedział, że możesz przyjść do mnie, gdy jesteś utrudzony, gdy jesteś zmęczony, a ja dam ci ukojenie, jest tą prawdą. Wielu z nas tego doświadczyło. Wielu z nas stoczyło wielkie bitwy w swoim życiu i wyszliśmy może zadrapani, wyszliśmy może posiniaczeni, wyszliśmy może z połamaną ręką czy nogą, ale jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie, ponieważ On nigdy nas nie zostawia i tak jak mówi Biblia, że chwała Jezusowi za to, że dane jest nam zawsze pełne zwycięstwo w Nim. I chwała Jezusowi za to, że mogę takim świadectwem się dzielić, pomimo tego, że tak jak powiedziałam, jeszcze nie wszystko w moim życiu jest wyprostowane, jeszcze nie we wszystkim widzę zwycięstwo. Jeszcze są bitwy, które toczę każdego dnia przed tronem Pana. Staję i wstawiam się i czekam, i czekam. I jednocześnie słucham, co mówi do mnie i chcę być posłuszna i iść tą drogą. I wierzę, że przyjdzie pełne uwolnienie, przyjdzie pełne zbawienie w tych dziedzinach, o które się modlę. A dzisiaj rano Jeśli to słowo w jakiejś dziedzinie Twojego życia Cię dotknęło, jeśli wzbudziło w Tobie nadzieję, jeśli wzbudziło w Tobie wiarę, jeśli tak jak ta kobieta cierpiąca na krwotok, nagle gdzieś tam w niej wzbudziła się wiara i powiedziała, jeśli tylko się dotknę Jezusa, jeśli tylko przyjdę, zmarnowałam wszystkie pieniądze, tyle czasu, tyle bólu, tyle bezsilności, a jednak, kiedy zbliżyła się do Chrystusa, to doznała uwolnienia. Bądź jak ten, który miał przyjaciół, którzy go wzięli na noszach i oni też nie wiedzieli, byli bezsilni, przyszli pod dom, gdzie był Jezus. Nie umieli tam wejść, bo było tyle ludzi, ale Bóg pokazał im, w jaki sposób rozwiązać ten problem. Zrobili coś niekonwencjonalnego, zrobili coś niespotykanego, rozebrali dach i spuścili tego człowieka. Może jesteś w takiej sytuacji, nie masz ruchu w prawo, nie masz ruchu w lewo, ani do przodu, ani do tyłu, ale Bóg nie wyczerpał swoich rozwiązań. Bóg nie wyczerpał swoich możliwości, tylko zawołaj do Niego i niech to nie będzie modlitwa, Panie Jezu, ja Ciebie potrzebuję. Jak możesz, to mi pomóż. Nie, to musi wypływać z głębi Twojego serca. Ja wiem, że Bóg zawsze ludzi zdesperowanych słyszy. Wiem, że Bóg zawsze odpowiada na wołanie ludzi, którzy robią to naprawdę z całego serca i z całej swojej siły. I zachęcam Was, kochani, nie poddawajcie się wierze, trwajcie mocno, ufajcie Bogu. On jest Bogiem wiernym. Takiego Boga dzisiaj na tym miejscu chcę Wam ogłosić. I na koniec jest taki jeden slajd, o który poproszę i będziemy się modlić. Jest taki ostatni slajd i ja wierzę, że to będzie słowo, które Pan chce do nas powiedzieć. Tak. Panie Boże, czy nie pospieszy z rozstrzygnięciem? Brak nam bowiem sił, by sprostać potężnej armii, która naciąga przeciwko nam. Nie wiemy, co zrobić, dlatego nasze oczy kierujemy ku Tobie. Poproszę jeszcze o ten jeden slajd z zachodem słońca. Tam jest właśnie to ostatnie zdanie. Boże nasz, może tak myślisz, nie wiem, co zrobić, dlatego moje oczy kieruję ku Tobie. Ja bym poprosiła, żeby może teraz brat Zbyszek poprowadził nas w takiej modlitwie. Jeśli macie taką potrzebę, jeśli to słowo wykonuje w was jakąś pracę, a o to się modliłam, aby tak było, przyjdźmy do Boga w naszej bezsilności i zaufajmy Mu, oddajmy Mu się. Wiem, że jest to akt odwagi, żeby tu wyjść, ale jest to też akt złamania naszej dumy. To nie jest takie proste tu wyjść i przyznać, ja mam potrzebę. Wiem, jak wiele mnie to kosztowało, żeby się przyznać, że ja muszę tu przyjść. Ja muszę tu przyjść i przed wami oficjalnie prosić o modlitwę, że jestem bezsilna, że nie daję rady. Ale Bóg honoruje pokorną postawę. I wiem, że wielu z was, którzy już tu nieraz wychodziliście, odebraliście od Niego łaskę. I wierzę, że ta łaska dzisiaj jest dla tych, którzy też jej potrzebują. Nie poddawaj się. Zaufaj Bogu.